Cyk. Czy dobrze mówię? Dobrze słychać? Nie wiemy. Wiemy. Jest okej.
Okay. No, wiesz, że ja tego nie wytnę.
Mówię zgodnie z instrukcjami. Słuchaj, no jesteś...
Nie wytnę, bo to jest podcast bez edycji.
Jesteś master podcasterem, zrobisz tak, jak będziesz uważał, żeby było najlepiej i na pewno będzie dobrze.
To jest podcast bez edycji. Przed państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki.
To jest podcast bez edycji. Dzień dobry i w podcaście bez edycji witam osobę, która jest jedynym gościem tego podcastu jak na razie za każdym razem. Piotr Stankiewicz, filozof, pisarz.
Witam również ponownie. Ale
Człowiek internetowy również.
Myślałem, że powiesz człowiek renesansu, ale to człowiek renesansu, internetu oczywiście. To w tym sensie znaczy to samo. No tak, ale mam nadzieję, że będą te... Nie chcę monopolizować, tak? Chcę być częściej u ciebie, ale też chcę, żeby częściej byli inni.
No na razie wygląda na to, że jesteś jedynym gościem tego podcastu, bo po pierwszym naszym spotkaniu przysłałeś mi, co mnie zresztą bardzo miło zaskoczyło, jakąś ogromną listę ludzi, z którymi się powinienem poumawiać, a ja później zmieniłem kompletnie zdanie i stwierdziłem, że jednak będę nagrywał codzienny podcast solo.
Słuchaj, no, czyli mówiąc krótko, moja praca, po pierwsze, nie było, że powinieneś, tylko ty zapytałeś, kogo bym sugerował, więc ja przysłałem kilka nazwisk, które bym sugerował. A po drugie, no to czyli moja praca poszła na marne w takim razie. Ale słuchaj, może zmienisz...
Nie poszła, poszła do bufora.
Poszła do bufora, właśnie. Tak. Może zmienisz koncepcję jeszcze kiedyś i się otworzysz na gości.
Znaczy, ja mam wrażenie, wiesz co, ja w ogóle bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i bym bardzo chciał rozmawiać z ludźmi. I ci wszyscy ludzie, których ty mi poleciłeś wtedy, to bardzo mocno mnie zainteresowali tym, kim są i w ogóle, no to były bardzo dobre pomysły wszystko.
Dziękuję.
Natomiast, no ja wtedy byłem w takim momencie, że tam organizacyjnie nie byłem w stanie tego pociągnąć zupełnie.
Słuchaj, no jak to się mówi, plik w komputerze jeść nie woła, więc jest w buforze, tak?
Jest w buforze.
W 2022
kiedyś może do tego wrócę, więc... mam ochotę do tego wrócić, może jak mi się uda uporać z technicznymi problemami z live streamem, to wtedy się to odmrozi.
Słuchaj, no jak to mówimy w stoicyzmie, są rzeczy od nas zależne i niezależne, rzeczy techniczne no niestety nie są zależne i lubią się przydarzać, dziać.
Otóż to. I właśnie jeszcze chciałem też nawiązać do tego, że ty jesteś człowiek od stoicyzmu w Polsce.
No tak, to jest trochę prawda. Ja w 2014 roku wydałem tą książkę Sztuka Życia, tę, a właściwie nie tę, tylko po prostu książkę Sztuka Życia według stoików, no, która mnie faktycznie trochę ustawiła jako takiego gościa, takiego go-to stoika na Polskę, tak? Takiego gościa, który tym stoicyzmem się zajmuje, jest z nim kojarzony.
A byłeś już w telewizji jako specjalista od stoicyzmu?
No byłem wielokrotnie, ciągle chodzę gdzieś. Natomiast jakby ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, to nie jest tak, że jestem jedyny, tak? To nawet ja nawet nie jestem pierwszy, bo są też inni ludzie, których bardzo polecam. Głównie dwie osoby mam na myśli, Tomasz Mazur i jego Centrum Praktyki Stoickiej, jego Stoic Way i jego generalnie przedsięwzięcia, to co Tomek Mazur robi, oraz autor Stoicyzmu Ulicznego, który wyszedł 3 lata wcześniej niż moja książka, Marcin Fabiański. On obecnie do Włoch się relokował i tam prowadzi swoją szkołę filozoficzną, ale jakby to nie jest tak, że jestem nawet w Polsce, że jestem jedyny, aczkolwiek no faktycznie jakimś powodzeniem się to cieszy i z tym stoicyzmem jestem kojarzony. No tak, no w telewizji zdarzało się bywać i zdarza się stale.
No i na Facebooku jest fanpage, nie?
Na Facebooku jest fanpage o nazwie Sztuka Życia według stoików, który najserdeczniej polecam i to nie tylko mówię w celach takich autoreklamowych, chociaż autoreklamowych też, jeżeli stoikowi wolno, a myślę, że wolno, ale również polecam w tym znaczeniu, że to jest jakby ta myśl stoicka jest tam stale rozwijana, tak? Znaczy książka, która wyszła w 2014, a ta, która wyszła w 2018, no to są rzeczy zamknięte, tak? Tu tam się już nic nie zmieni, to są siłą rzeczy, no też rzeczy już sprzed jakiegoś czasu. Natomiast no, medium społecznościowe daje możliwość reagowania na bieżąco, na wydarzenia i na to, co się dzieje. Więc właśnie na stronie Sztuki Życia Dług Stoików no, staram się to właśnie robić, ale aczkolwiek to nie tylko jest o bieżących wydarzeniach, również po prostu te refleksje i rzeczy, które się w książce nie zmieściły.
No i dobrze. I oprócz tego jeszcze... Coś
biegam.
Miałem powiedzieć. Jeszcze biegasz, tak?
Staram się przynajmniej.
A jak z tym bieganiem? W zimie też biegasz?
Słuchaj, no w zimie też biegam. Ostatnio jest słabiej z tym bieganiem. Ja miałem 2017 rok, taki no najbardziej rekordowy, zdecydowanie najbardziej rekordowy i w ogóle jakiś, byłem wtedy na jakimś kosmicznym poziomie w porównaniu z tym, co jest teraz. Wtedy to się cuda działy z punktu widzenia mojego dzisiejszego. No i później to się trochę, no górki i dołki, tak? Teraz jest ewidentnie, no nie jestem w takiej dobrej formie, ale staram się trzymać jakiś tam poziom. Jeśli pytasz o zimę, tak, zawsze zimą biegałem. Natomiast dosłownie w zeszłym tygodniu przyszedłem do głowy, że właśnie powinien zmienić ten rytm i odpuszczać sobie zimy, tak? Znaczy ten taki najnieprzyjemniejszy czas, no nie wiem, grudzień, styczeń, luty, czy coś takiego, to robić sobie ćwiczenia w hali, w cudzysłowie, tak? Czyli jakieś tam ćwiczenia, czy rowerek, czy coś generalnie pod dachem, bo, no bo to jest jakby męczące, tak? W sensie, że to źle robi na psychikę, strasznie ciora człowieka.
No trochę tak, ja mam wrażenie, że jednak takie treningi zimowe dają dużo dobrego, jeśli chodzi o odporność.
To no oczywiście, że dają dużo... Oczywiście, no ja biegałem od dekady prawie, tak? Biegałem regularnie każdą zimę i wiesz, no biegałem przy... No naprawdę biegałem chyba w każdej możliwej pogodzie. Biegałem po... Biegałem po Oceanie Atlantyckim, że się tak wyrażę, biegałem tutaj w Polsce, biegałem przy minus 25 czy 20 stopniach w jakichś śnieżycach, więc jakby ja mam to wszystko odhaczone i jestem trochę na etapie, że jakby no nie muszę sobie niczego udowadniać, tylko jakby muszę sobie dobrać coś, co ten rytm sportowy taki, jakim jest idealnie, jaki mi idealnie pasuje. No właśnie.
Jak się tak zawiesiłem, zanim mnie wyciągnąłeś z opresji dziennikarskiej i powiedziałeś o tym bieganiu, to chciałem jeszcze powiedzieć, że też no, jesteś autorem bloga, który się nazywa Myślnik Stankiewicza.
Tak, jestem też autorem bloga, który się nazywa Myślnik Stankiewicza, na którego również zapraszam, gdzie umieszczam z różną częstotliwością, umieszczam różne teksty o wymiarze społeczno-polityczno bieżąco różnorakim, który również serdecznie polecam.
Ale dzisiaj,
te niestoickie.
Ale dzisiaj się spotkaliśmy w związku z twoją książką, która się nazywa Does Happiness Write Blank Pages?
Tak.
I to nie jest przypadek, że to jest po angielsku.
To nie jest przypadek, że to jest po angielsku, no bo to jest książka, która jest po angielsku, więc tytuł też ma siłę rzeczy po angielsku. I książka jest o... Więc tak, faktycznie jest po angielsku i ona jest o stoicyzmie, o twórczości artystycznej, tak? To znaczy ja... W takim największym skrócie, esencja właściwie tego jest taka, że no ja zastanawiając się nad tym stoicyzmem i rozpocząwszy przed no już prawie 13 laty przygodę, zastanawiałem się, co to znaczy być stoikiem, no jakby szybko doszedłem do wniosku, że to nie jest, że stoicyzm to nie jest recepta na wszystko i że to nie jest jedna pigułka, która rozwiązuje wszystkie problemy, tylko są no, pewne kłopoty, tak? Jakby są pewne ograniczenia czy wyzwania dla stoickiego trybu życia. I jednym z ciekawszych wyzwań, czy ciekawszych takich problemów filozoficznych, jakie się ze stoicyzmem wiąże, jest właśnie ta twórczość artystyczna, tak? To znaczy, mówiąc krótko, pytanie o to, czy można naraz być stoikiem i osobą twórczą w znaczeniu artystycznym, w naszym współczesnym rozumieniu tego słowa, czy też nie można, tak? Czy to są te dwa modele, czy te dwa modele życia da się połączyć i naraz je prowadzić, czy to się jednak kłóci. To jest temat, który nigdy nie był wcześniej w literaturze, że się tak wyrażę, przedmiotu poruszany. W związku z tym ja się tym zająłem i tą książkę napisałem.
A dlaczego książka po angielsku?
No dlatego książka po angielsku, że ona jest, no ma wymiar globalny, tak? To znaczy tu odwrotnie niż książka o 21 polskich grzechach głównych, która wyszła w 2018 i odwrotnie niż książka My Fajne Polacy, którą zareklamuję, bo już się drukuje, która wyjdzie teraz w maju 2019, no ta książka dotyczy rzeczy uniwersalnych. Stoicyzm jest rzeczą uniwersalną, globalną, twórczość artystyczna no też jest problemem człowieka w ogóle, to jest pytanie do człowieka w ogóle, a nie do Polaka. No a językiem ogólnoświatowym jest w tej chwili język angielski, dlatego właśnie pomyślałem, że warto po angielsku.
I o ile trudniej się pisze Polakowi po angielsku niż po polsku?
Och, no to jest wspaniałe pytanie i tu można bardzo dużo... Jeszcze nie byłem o to pytany, tak? Ja dostaję w ogóle bardzo różne pytania, a tego jeszcze nie dostałem i to się bardzo cieszę, że je zadałeś. Słuchaj, no to jest tak, że to zależy jak dobrze znasz ten język, tak? No oczywiście musisz znać go w miarę dobrze, żeby napisać, żeby się szarpnąć na napisanie książki po angielsku. No i ja faktycznie od paru lat ładnych się tego angielskiego dosyć no tak forsownie, intensywnie uczę. I co ci mam powiedzieć takiego nietrywialnego? No, ja mam wrażenie, że to jest tak, że trzeba się w pewnym sensie rzucić na, na głębszą wodę, tak? Znaczy nigdy, ale to teraz nie mówię tylko o pisaniu w obcym języku, tak? Jak się podejmujesz jakieś takiej dużej rzeczy, to jakby nie masz nigdy takiego poczucia, że o, to już, tak? W sensie, jak nie wiem, w bieganiu też nie masz raczej takiego,
tak,
tego,
że... Nie ma takiego momentu, że nagle coś się zaświeca, tak, i już
że,
wtedy, tak?
Że ja już jestem gotowy do... Nie wiem, do... No może bieganie nie jest najlepszym przykładem, tak? Bo maraton to musisz zaplanować, tak?
Ale tam wcale nie trzeba.
No ale nie jest godne ze sztuką pójść na maraton na tak zwanym przypale, tak? Bez przygotowań. To nie, jakby nie...
No zależy, w jakiej jesteś formie, no wiesz.
Więc jakby to nie jest tak, że to się zaświeca nagle, że znam język na tyle, żeby napisać w nim książkę, aha, tylko jakby w pewnym momencie dochodzisz do momentu, że już się nie rozwiniesz językowo, jeżeli nie zaczniesz tego pisać, tak? To jest trochę na tej zasadzie. No i to przynajmniej w moim wypadku tak to wyglądało. No poszło chyba w miarę sprawnie. No na szeregu osób robi to wrażenie, to znaczy... Mam wrażenie, że no, na pewnej ilości osób tu w Polsce to jest dla ludzi jest to jakieś tam imponujące osiągnięcie. Natomiast bardzo mnie reakcja Amerykanów, to znaczy amerykańskich moich znajomych, którzy się tym stoicyzmem zajmują, no też była fajna, bo oni właśnie zawsze podkreślali, że to dla nich jest szokujące. No, z amerykańskiej perspektywy, tak? Gdzie jakby nie znasz założenia żadnego języka w praktyce, tylko angielskim, tak? Dla nich to było szokujące, że można w ogóle coś takiego zrobić. No, słuchaj, no jest to bardzo ciekawe, no jest to zupełnie inne doświadczenie, tak? No bo to jednak niezależnie jak bardzo dobrze to masz wyćwiczone, no to jest to język obcy, tak? I to jest zupełnie coś innego, a jakby nawet świetne ogarnięcie takie wyuczone, to jest coś innego niż znajomość taka natywna, jak to się mówi, tak?
Miałeś jakąś specjalną taką rutynę właśnie, nie wiem, która miała na celu przestawić ci mózg w tryb myślenia po angielsku, zanim siadałeś do sesji pisania?
Nie, takiego to nie miałem. Czegoś takiego to nie miałem. Nie, to raczej to nie jest problem, tak? To się jakby przełączasz bez problemu. To nie jest konieczne. To jest tak, że jakby po prostu też literatury dużo przedmiotu jest po angielsku do tego stoicyzmu i do innych rzeczy też, więc jakby siłą rzeczy ty, no nie chcę powiedzieć, że myślisz po angielsku o tym, ale że jakby masz to ogarnięte w tym systemie.
I pojęcia jakoś tam funkcjonują
w tym systemie językowym, tak? Wiesz, to jest tak, że jakby to nie jest wyzwanie tylko i wyłącznie językowe, tak? Bo jakby myślę, że to nie trzeba tego rozumieć jako wyzwanie właśnie takie z poziomu nauki języka, tak? Znaczy w pewnym momencie to staje się problemem innego typu, tak? To nie chodzi o to, czy ty znasz, czy umiesz jakąś myśl wyrazić po angielsku w znaczeniu przetłumaczyć, tylko właśnie wchodzisz w ten jeszcze trudniejszy rejestr, mianowicie jakby jak to zrobić, żeby było dobrze, tak? Znaczy w momencie, jak to ma być książka, zaczyna się praca z redaktorami, zaczynają się, wiesz, wymogi takie i owakie od takiej strony właśnie instytucjonalno-formalne, jak to powinno wyglądać, no to wtedy jakby to jest wyższy level, no bo nie znasz tego jako osoba, dla której to jest język obcy. I właśnie nie tylko język, ale też te wszystkie takie kulturowo-wydawnicze sprawy, których po prostu, no jeżeli nie wydajesz książki po polsku, to nie wiesz. Jeżeli nie wydajesz książki po angielsku, to też nie wiesz, tak? I to jest ta trudność. I no słuchaj, no mógłbym o tym mówić. No jest jeszcze kwestia, że jakby pojęciowość inaczej funkcjonuje, tak? I to jest w pewnym sensie też duże wyzwanie. To znaczy, no i tu dużo, dużo można by mówić. Generalnie na przykład słowo duchowość, tak? Czy duchowy, tak? Które, samo słowo twórczość, tak? Książka jest o creativity, tak? O twórczości artystycznej. No problem jest taki, że samo słowo twórczość jest już trochę nieprzetłumaczalne, tak? Bo creativity to jakby nie znaczy dokładnie to samo, tak? W sensie uczymy się na lekcji, że słowa mają swoje odpowiedniki, natomiast właśnie chodzi o to, że jak piszesz książkę, to już musisz jakby brać poprawkę, to jest ciągle ta poprawka się dzieje, że te słowa no nie znaczą do końca tego samego, tak? W sensie, że one jednak mają inne te pola znaczeniowe i to nie jest jakaś tam ciekawa
sprawa. Zauważasz jakieś właśnie takie różnice, że na przykład słowo twórczość, że nawet jak gdyby na poziomie językowym jest trochę inaczej to wszystko pojmowane, że w Polsce słowo twórczość jest takie poważne.
Tak.
A creativity to jest taka kreatywność, takie rozgarnięcie, takie, wiesz, umiejętność rozwiązywania problemów. I to jest takie trochę bardziej normalne.
Dokładnie tak. To jest już na poziomie tego kluczowego pojęcia. Dlatego właśnie chyba dwa rozdziały w książce to jest definiowanie, co ja właśnie mam na myśli, tak? Mhm. Bardzo fajnie, że to pytasz, tak, to jest, bo to jest w pewnym sensie kluczowy problem, tak, to nie jest jakby kwestia, że na ile ja znam angielski, no bo jakby muszę go znać na tyle, żeby jakoś, żeby się w ogóle za to zabrać, tak. Natomiast tu jest pytanie o to, czy ja z tymi pojęciami sobie poradzę. No i creativity, twórczość, tak, to jest właśnie super przykład, no bo po polsku twórczość, no jest, to jest słowo takie bardziej poważne, ale też takie obejmujące, no właśnie sztukę i szczególnie z akcentem na sztukę wysoką, tak, w sensie
tak, twórczość. Tak, to, wiesz, natchnienie musi przyjść i później tworzysz. Tak,
to się dzieje w tym, w tym rejestrze życie i twórczość, tak? No. Po polsku mamy taką zbitkę, zwróć uwagę, że po angielsku nawet nie do końca jest odpowiednik na frazę życie i twórczość, tak? To po polsku od razu wiemy i to po rosyjsku też twórczeństwo tak samo będzie, no to w tym generalnie słowiańskim kręgu kulturowym, natomiast w anglosaskim kręgu kulturowym to już tak nie działa, tak? I słowo creativity ma dużo bardziej, ty to nazwałeś...
normalne.
No dużo bardziej normalne, też dużo bardziej spsychologizowane, tak? Znaczy dotyczy takiego porządku, w którym się właśnie, psychologicznego i też takiego bardziej jakby niekoniecznie artystycznego, tak? Znaczy po polsku wiadomo, że twórczość to będzie albo artystyczna, albo jakaś inna, ale bardzo poważna, a po angielsku jest jednak bardzo dużo tego akcentu na właśnie sprawy rozwiązywanie problemów, myślenie nieszablonowe. Tak. I tak dalej, takie rzeczy przyziemne. No i to jest już pierwszy podstawowy problem, że jest tutaj silne przesunięcie znaczeń na słowo duchowość, tak, spirituality, no to też ma, i to jest też dobry przykład, i dlatego w ogóle chyba w książce nie używam, bo ono ma też jest to rozsunięte, tak, że po polsku to jest tak, że słowo, że jakby można być duch, że jakby ten duch jest niekoniecznie taki religijny, tak? Angielskie spirituality od razu się mocniej kontuje albo z religią, a w ogóle najchętniej z jakimś takim new age'em, jakimiś takimi rzeczami. Po polsku może być jak najbardziej, że nie wiem, duch jest, że pewna duchowość jest zawarta w jakiejś tam poezji, tak? I jakby to są rzeczy, o których chciałbym napisać w książce, ale jakby po angielsku no już ciężko, bo po prostu te pojęcia są inne, tak? I to nie jest ciekawostka, że coś tam troszkę coś innego znaczy, tylko jest absolutnie fundamentalna sprawa, z którą się zderzasz, tak? Więc jakby te dwa przykłady z tego poziomu to już by były dobre, tak?
No bo jak pamiętasz z naszej poprzedniej rozmowy, ja trochę też tworzę muzyczne rzeczy w życiu i jak zobaczyłem, w ogóle ty mi nie powiedziałeś, że napiszesz nową książkę, że ona będzie po angielsku i tak dalej, i ja pamiętam, że ja na to wpadłem jakoś w ogóle na Amazonie.
Możliwe, że tak było, tak.
Znaczy, no, że mi zasugerował Amazon w ogóle.
Czyli działasz, sztuczna inteligencja jednak w Amazonie
mówię,
działa.
No, bo tutaj Piotr Zastankiewicz wypuszcza nową książkę, jakiś preorder był w ogóle wtedy na Amazonie.
Tak,
i ja patrzę, Does Happiness Write Blank Pages? I tak sobie myślę, kurczę, to Piotr napisał książkę o tym, że nie można stworzyć dobrej piosenki i dobrej twórczości artystycznej pod wpływem pozytywnych emocji.
No fantastycznie, że pytasz. Cieszę się, że ktoś mnie rozumie, tak? W sensie, to jest dokładnie to. Ta fraza, że szczęście, jak to po polsku mówią, że szczęście pisze białym tuszem, tak? Białym flamastrem po białych kartkach, tak? No ona, to jest cytat. To jest oczywiście cytat ze sztuki, ale jakby o co chodzi? Chodzi o to, że istnieje takie stereotyp, obraz, skojarzenie, taka idea, intuicja właśnie wyrażana na przykład w tym powiedzeniu tytułowym, że no jeżeli, że człowiek szczęśliwy to nic wartościowego nie stworzy, tak? Że to dopiero nieszczęście, że dopiero cierpienie jest na dobrym natchnieniem.
Znaczy, mam wrażenie, że nawet nie tyle, że nie stworzy nic wartościowego, tylko że w ogóle nie ma ochoty tworzyć.
Czy że nie ma ochoty tworzyć?
Bo jest szczęśliwy.
Tak. To jest to. Albo jeżeli stworzy, no to nie będzie jakby dobre. I jest to skojarzenie, tak? Ono właśnie krąży w kulturze, ja tam właśnie wrzuciłem kilka przykładów, to, no, ale wiemy, myślę, o czym mówimy, tak? No ty widzę po twoich oczach, że wiesz, o co chodzi. No i właśnie ten problem starałem się przeeksplorować, używając do tego stoickiej, tej soczewki stoickiej. Myślę, że... No i to jest rzecz, która nie była dotychczas zrobiona i dlatego myślę, że to jest fajne i wartościowe, no bo to jest to pytanie, czy ta intuicja, czy to jest prawda, w sensie czy jest, czy naprawdę tam coś siedzi, tak, że albo człowiek dąży do szczęścia, albo do artystycznego spełnienia, czy to jest tylko głupi stereotyp, który można pokonać. I temu dokładnie poświęcona jest ta książka.
Ale to no, każesz ludziom kupić książkę i się dowiedzieć, czy... Czy uchylisz rąbkę tajemnicy?
No mogę uchylić, znaczy tu naraz uchylę i nie uchylę, tak? Bo tu nie ma mówiąc najkrócej, nie ma jednej odpowiedzi, tak? To nie jest tak, że dlatego w tytule jest pytanie, tak? Mhm. Sprawa jest otwarta i są różne możliwości, tak? Znaczy różne rozumienia tego stoickiego podejścia i różne rozumienia sztuki, czy różne rozumienia twórczości, jakby wpadają w różne kombinacje. Generalnie teza jest taka, że jakby to nie jest książka, w której ostateczna odpowiedź jest najważniejsza, tak? To w pewnym sensie chodzi o te rzeczy, które ja rozkminiam po drodze. Tam jest bardzo dużo takich fajnych, ważnych dla mnie rzeczy i argumentów podanych. Jeżeli chodzi o taką konkretną odpowiedź, no to jest tak, że ten model artyzmu, który ja tam roboczo nazywam romantyczno-modernistycznym, tak? Czyli ten model, w którym mówimy właśnie o natchnieniu, o spontaniczności, o przełamywaniu ustalonego porządku, o tworzeniu czegoś koniecznie nowego, tak? Nie odtwarzaniu jakiegoś wzorca, czy kopy-pasty, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale stworzenie czegoś radykalnie nowego, nowego języka wyrazu, nowego alfabetu, nowego kodu i co się wiąże właśnie z jakąś tam formą mniej lub bardziej bolesnego zderzenia czy buntu ze światem, to ten artyzm w tym głębokim, mocnym rozumieniu z takim ortodoksyjnym stoicyzmem, no faktycznie nie będzie się najlepiej zgrywał, tak? Tutaj w większości tych większość tych rzeczy właśnie, które ceni ten artysta w znaczeniu, o którym powiedziałem, to będą rzeczy, które stoik będzie ten taki ortodoksyjny, to będzie starał się unikać i odwrotnie. Mhm. Natomiast stoicyzm nie jest tylko ortodoksyjny, to po pierwsze, a przede wszystkim różna jest twórczość, tak? I to jest ważne, i to jest ważne rozróżnienie, tak? To znaczy, jeżeli mamy twórcę, który, no nie chcę powiedzieć jest chałturnikiem, ale który na przykład jakby żyje ze sztuki w tym znaczeniu, że jest takim bardziej rzemieślnikiem, tak? Który jakby nie tworzy arcydzieł w znaczeniu właśnie czegoś, co przełamuje i otwiera zupełnie nowe jakieś tam rejestry odbioru estetycznego, a umówmy się, no większość artystów to jakby nie robi tego,
no tak.
I to nie znaczy, że ci pozostaje co do skreślenia, tak? Mhm. Ale ci właśnie troszkę podchodząc do tego mniej jako, ci artyści, którzy widzą swoją twórczość, dla których twórczość jest nie tyle właśnie wojną z całym światem, za każdym razem wszystko, co właśnie sposobem na życie również w znaczeniu ekonomicznym, to dużo bardziej ze stoicyzmem się będzie dało pogodzić.
No właśnie, no czyli jednak nie można być ortodoksyjnym stoikiem i jednocześnie prawdziwym artystą?
Słuchaj, no w takim tutaj tego konfliktu będzie najwięcej, tak? I ja właśnie w książce wyliczam dokładnie powody, ale wartość tej książki też leży w tym, co jakby być w tych wątpliwościach, tak? Bo czasami to będzie tak, że jakieś jedno konkretne rozumienie, powiedzmy, otworzyć, żeby ocalić od zapomnienia, tak? Chciałem to nazwać. Gdybym pisał po polsku, nazwał ten rozdział ocalić od zapomnienia. Oczywiście z gałczyńskiego. No po angielsku nie udało się znaleźć dobrego odpowiednika. Czyli tworzenie po to, żeby jakąś rzecz, przedmiot, osobę, człowieka, doświadczenie, fakt, jakąś opowieść o świecie, generalnie jakieś coś, żeby jakby po pierwsze opisać w dziele sztuki, piosence, wierszu, no ty jesteś muzyczny, czyli jakby trzymamy się piosenki i w ten sposób jakby zapewnić jej dłuższe trwanie niż jej samodzielny byt, tak? Mhm. No wiadomo o co chodzi, tak? Że dzisiaj jesteśmy w stanie śpiewać piosenkę o rzeczach, które już nie istnieją od stuleci. Wiadomo o co chodzi. Problem z punktu widzenia stoicyzmu jest taki, znów tego właśnie ortodoksyjnego stoicyzmu, no jest taki, że w stoicyzmie istnieje wieczny powrót, tak? To znaczy według stoików wszystkie rzeczy w takiej najbardziej ortodoksyjnej wersji, wszystkie rzeczy, które się wydarzają teraz, już się kiedyś wydarzyły, tak? Siedzimy w tym studiu, ale już siedzieliśmy w nieskończenie wiele razy, bo świat się powtarza. W wersji nieco takiej mniej ortodoksyjnej, troszeczkę zmiękczonej, może niekoniecznie cykle wiecznego powrotu, ale pewna taka powtarzalność tego świata, który jest, tak? To znaczy dla stoika jakby wszystkie rzeczy są w pewnym sensie podobne, tak? Nie ma jeżeli Marek już pisze, że jeżeli ja poznawałem świat przez 3 lata, no to już mi wystarczy, bo to tak samo jak poznać przez 300 albo i przez 3000, tak? Świat nie jest aż tak różnorodny, te rzeczy nie są aż tak zindywidualizowane, żeby się warto było nimi przejmować jako jednostkami. No jak, jak artysta na to spojrzy, to od razu wylatuje w powietrze. Jakby to nie tak jest. Jakby to jest dokładnie odwrotna perspektywa. Właśnie jak jest, że Gałczyński chce ocalić, co tam chce ocalić, szpilkę z włosów mamy, którą znalazł w Trzcinach, no to właśnie chodzi o tą jedną konkretną szpilkę, tą jedną konkretną rzecz, która właśnie jest absolutnie unikalna w całym kosmosie. A perspektywa stoika tego ortodoksyjnego, czy takiego prawie ortodoksyjnego, będzie właśnie odwrotna, że to jest jedna szpilka z tysiąca i to nie ma znaczenia, czy to jest ta, czy inna. I tu właśnie zderzają się te perspektywy i to byłby dobry przykład. I jakby proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jakby właśnie zrezygnujemy, odejdziemy od tej ortodoksji stoickiej, tak, na przykład od tej teorii wiecznego powrotu, czy od tej teorii właśnie takiej monotoniczności świata, a to nie jest we współczesnym stoicyzmie takie absolutnie konieczne, no to wtedy już nam się aż tak bardzo nie kłóci, tak? I to są właśnie takie różne smaczki.
Ja miałem wrażenie, tak naprawdę ja jestem dosyć mocno początkującym stoikiem i...
A wszyscy jesteśmy początkującym.
No nie, ale ja to już tak naprawdę początkującym i pewnych niuansów, jak na przykład tej teorii wiecznego powrotu, to tak jeszcze nie do końca rozumiem albo nie do końca przyswoiłem. Natomiast to, co mi się najbardziej akurat kłóciło, jeśli chodzi właśnie o twórczość artystyczną i to ocalenie od zapomnienia ze stoicyzmem, to było to, że ja miałem wrażenie, że jednak stoicyzm albo stoicy skupiają się po prostu bardziej na tym, co się dzieje dziś. Starają się przeżywać ten świat tu i teraz, a nie właśnie na zasadzie ocalania od zapomnienia czegoś.
To jak będzie nowa edycja książki albo drugi tom, to to jest rzecz, która nie jest uwzględniona w tej książce. To znaczy, tak konkretnie, ja rozumiem oczywiście, o czym mówisz, natomiast tego, bo jakby na milion rzeczy można by to spróbować ten problem ujmować i jakby tego dokładnie, o czym mówisz, to nie udało mi się jedyne w tej książce zmieścić, ale oczywiście rozumiem, o czym mówisz, bo chodzi o to, że w artystyczności jest pewne takie jakby zaniedbanie codzienności, jakby zaniedbanie chwili teraźniejszej, czy marzycielstwo, tak? Z jednej strony marzycielstwo w znaczeniu właśnie myślenia o przeszłości czy przyszłości, a z drugiej strony takie no trochę zaniedbywanie w znaczeniu, że ten artysta no to zapomni tych kluczy, czy tam zapomni zapłacić rachunek.
Ja mam wrażenie, że w ogóle dosyć często artyści używają swojej twórczości do ucieczki właśnie od teraźniejszości.
No właśnie, a stoicyzm no to właśnie jednak domaga się, żeby nie uciekać, tak? To jest jedna z takich, myślę, fundamentalnych rzeczy w stoicyzmie, że to jest nieucieczkowość, tak? To jest bycie w tej chwili teraźniejszej, nie w takim mindfulnessowym sensie, ale jakby akceptacja i pogodzenie się z tym światem, który jest.
Tak.
A w czasie artystycznym to jest trochę co innego. To jest po pierwsze albo w ogóle rebelia, tak jak w romantyzmie, tak, z tym, co mówiliśmy wcześniej, albo w wersji takiej łagodniejszej, no i tak pewne uciekanie, tak jakby jakieś takie myślenie w momencie, jak piszesz piosenkę, tak, trzymając tego przykładu, która jest związana z jakimiś twoimi doświadczeniami przeszłymi, jakby myślisz o tej przeszłości no w sposób jednak na ogół niestoicki, tak? Znaczy to nie jest to myślenie o przeszłości, którego by chcieli stoicy. I tutaj jest konflikt. No ale to właśnie po prostu powiedziałem, że to ocalenie od ocalanie od zapomnienia, czy jakby próba jakiegoś zdarzenia z przeszłości opisania w piosence, no będzie potencjalnie konfliktogenna dla stoika.
No ale w końcu nie powiedziałeś, czy można stworzyć dobrą sztukę z radości i pozytywnych uczuć.
Słuchaj, no ja myślę, że można, natomiast to jest jakby... To jest tak, że jakby z punktu widzenia stoicyzmu trzeba by powiedzieć, że jakby można, natomiast ona nie będzie tą sztuką w najwyższym znaczeniu, jakiego się domaga ten model romantyczno-artystyczny, tak? Znaczy, ja w pewnym sensie to jest jedna z konkluzji tej książki, tak? Że owszem, absolutnie możemy sobie powiedzieć, że stoik i artysta się łączą w jednej osobie i że artysta jest stoikiem, a stoik artystą i to działa i ja właśnie pokazuję ileś z tych modeli, bo ja tam te 9 porządków czy 9 motywów twórczości analizuję. Część z nich jak najbardziej da jakby spoko gra ze stoicyzmem, tak? I nie ma z nim problemu. Natomiast jakby patrząc wstecznie, no to widzimy, że to nie są do końca te takie najwyższe i najbardziej spektakularne wzloty artystyczne, tak? I znów, to może być całkiem dobra sztuka, tylko to po prostu nie jest ten model, o który chodzi w tym modelu romantyczno-modernistycznym. No ale to zależy już właśnie od tego, który z nich sobie wybierzemy.
Mhm. A czy w takim razie, jeżeli w ogóle twórczość artystyczna powinna być oparta o takie negatywne raczej przeżycia, to czy po prostu bycie stoikiem w takim kontekście nie jest zbyt trudne?
Trudne. Dlaczego to, jak to być? Znaczy w ogóle bycie stoikiem jest trudne, tak? No i to jest pytanie. To jest w pewnym sensie pytanie o to, czy to jest to, co jest jednym motywem autoterapeutycznym, wydaje mi się, że tutaj się w tym wątku poruszamy, że jeżeli, że stoicyzm jest pewną terapią w tym znaczeniu, że chcę jakby ze stanu pewnego nieszczęścia, dysharmonii, czy takie bycie out of joint, jakby to powiedział Hamlet, no chcę przejść do stanu szczęśliwości, harmonii, pogodzenia się ze światem, ze sobą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Twórczość artystyczna w pewnym sensie jest podobnym przedsięwzięciem, tak? To znaczy ja tworząc, no jakby to powiedzieli amerykańscy naukowcy, no jakby wzmagam sobie swoje chwilowe poczucie szczęścia, zadowolenia z życia, tak? Jakby ja to daje mi pocieszenie w moim życiu, pocieszenie jakby siłę i satysfakcję, to daje mi twórczość. No i to jest pytanie, czy dwie rzeczy, które robią to samo, mogą iść jakby ręka w rękę, czy nie, tak? I zależy jak na to spojrzeć, tak? Niektórzy powiedzą, że właśnie tu będzie konflikt, że musisz wybrać, czy wolisz drogę stoicką, czy wolisz drogę twórczości artystycznej. Inni powiedzą, że mogą iść ręka w rękę, że prowadzą w tą samą stronę, to że jak najbardziej, tak? Więc to byłaby tego typu sytuacja. Natomiast to jest znów kwestia, czy jak bardzo ortodoksyjnie podchodzimy do tego modelu twórczości artystycznej rozumianej jako rebelia i starcie ze światem i jak bardzo ortodoksyjnie podchodzimy do stoicyzmu, bo jeżeli w obu ortodoksyjnie, no to będzie ten konflikt, tak? Znaczy jakby obie rzeczy będą się...
Trzeba będzie wybrać, czy się jest artystą, czy się jest stoikiem, po prostu.
Jeżeli mówimy o tych właśnie takich najgłębszych sensach, no to trochę tak, bo nie da się ich obu...
I dlatego właśnie spytałem, czy w związku z tym bycie stoikiem nie jest zbyt trudne, czy to nie jest... No bo jednak twórczość artystyczna jest jakąś odpowiedzią na naszą kondycję ludzką na tym świecie, na różne rzeczy, tak, które nam się przydarzają.
I stoicyzm,
tak?
No. Też jest tak odpowiedzią. Tak? To jest jeden z obrazów, który chyba we wstępie rysuję, tak? Że jakby duchowość ludzka, czyli po angielsku już tego tak nie powiesz zgrabnie, po polsku na szczęście możemy, że duchowość ludzka no, wytworzyła pewną ilość takich szczytowych osiągnięć. Oczywiście można się kłócić, jakie one są dokładnie, nie chodzi, żeby podać listę, ale generalnie twórczość artystyczna, tak, jest uważana za jedno z takich najwyższych wcieleń ludzkiego capability, tak, ludzkich możliwości, ludzkiego potencjału, a też etyka stoicka też jest za taki szczyt uważana, tak? No to jest pytanie, czy na te dwa szczyty można wejść naraz, czy jednak trzeba wybrać? To jest to pytanie i no to jest trochę tak, że ta twórczość artystyczna znów w tym modelu romantyczno-modernistycznym, takim najcięższym, najgłębszym, ale też najmroczniejszym znaczeniu, jakie się tutaj niesie, no to jest coś, co jest zazdrosne, tak? Trochę jak starotestamentowy Jahwe, tak? To jest taka siła, która no, zawłaszcza ci całego, tak? Mhm. Dynamika jest taka, że jeżeli chcesz stworzyć to dzieło, które będzie naprawdę wybitne, a przynajmniej tak o tym lubimy myśleć, to no, musisz się temu pogrążyć, poświęcić w całości, tak? No i tu jakby nie zostaje miejsca na ten stoicyzm i z drugiej strony jest to samo. Stoicyzm no, będzie domagał się też pewnej wyłączności. No i stąd ten konflikt. Ale podkreślam, to stoicyzm taki dość ortodoksyjny i ortodoksyjnie hardkorowa twórczość artystyczna, że się tak wyrażę.
No a idąc dalej tym tropem, to czy żeby być stoikiem trzeba zrezygnować z człowieczeństwa?
No właśnie, to jest dobre pytanie i to jest w pewnym sensie też jakby takie nadpytanie nad całą tą książką wiszące, tak? No bo jakby ja zastanawiając się nad stoicyzmem, właśnie myślałem w tych kategoriach, tak? Czy jeżeli stoicyzm jest odpowiedzią na kondycję ludzką, no to czy ja mogę go realizować sobie tak po prostu, czy też muszę za tą drogę stoicką zapłacić, tak? Mhm. Czymś. I okej, ja mogę zapłacić jakby pracą własną nad tym, żeby było to, jak sam powiedziałeś, bycie stoikiem nie jest łatwe i to jest jakby jasne, tak? Zawsze rozwój jest skupiony jakimś tam wysiłkiem. To jest pytanie, czy ja muszę zapłacić jakby innymi częściami mojego człowieczeństwa, tak? I to jest ta kluczowa rzecz, tak? Jakby jedną częścią, jakby jedną możliwością rozwoju mojego człowieczeństwa jest twórczość artystyczna, inną panoramą jest stoicyzm, tak? No i pytanie, czy ja jednym muszę zapłacić za drugie, czy nie? To jest właśnie ta kwestia. Ale przypominam też, że to nie jest twórczość artystyczna, nie jest jedynym problemem, jaki przed stoikami stoi, tak? Są też inne wyzwania, to już nie w tej książce, może w następnych, ale tak, to jest tego typu pytanie, czy jakby to jest mój sposób myślenia o stoicyzmie i uważam, że on jest no jakby zdrowy i dojrzały, tak? To nie jest tak, że jestem właśnie takim jakimś stoickim neofitą, który rzuca wszystko, żeby być stoikiem, tylko dla mnie naturalne i oczywiste jest zadać pytanie o to, czy ja nie muszę poświęcić czegoś i czy to, co poświęcam, to nie jest aby za dużo.
No ale ty masz w sumie dosyć głębokie jakieś tam już doświadczenie swoje własne w tym zakresie, no bo z jednej strony już od kilkunastu lat się zajmujesz stoicyzmem, z drugiej strony też tworzysz.
No tak,
aktywnie.
I dlatego ja w pewnym sensie chyba jestem dobrą osobą do napisania tej książki. Myślę, że w tym znaczeniu, tutaj determinizm stoicki, że w tym znaczeniu właśnie nie jest przypadkiem, że to ja ją napisałem.
Czy tak, powinieneś jakby właściwie na te moje pytania odpowiadać, no jak to? No można, no bo przecież ja to robię.
No i też Seneka, tak, tutaj wskakuje, tak, od razu jest argument Seneki, który zarówno był praktykującym stoikiem, jak i pisał dramaty i tak dalej. No więc jakby, jak widać, jakoś można. Więc jakby to nie jest do końca pytanie o to, czy można fizycznie, to jest możliwe, tak? Że jakby jedna i ta sama osoba jest w stanie być stoikiem, czy nie napisać książkę o stoicyzmie, ale też napisać
tylko
książkę z wierszami.
Czy ktoś, kto nie tworzy, tylko byłby czystszym stoikiem.
Coś takiego, tak? Że jakby świadomość, jakby doświadczenie twórcze, tak? No daje pewien wgląd jakby szerszy, tak? Znaczy chodzi, i to jest w ogóle moje postrzeganie, już idąc jeszcze szerzej, to jest w pewnym sensie w ogóle moje podejście do filozofii, czy do myślenia jako takiego, że jakby filozofia to jest świadomość istnienia pewnych problemów i umiejętność zadania pewnych pytań, tak? Gdybym ja był takim stoickim neofitą, który tylko nic świata poza tym stoicyzmem nie widzi, który uważa, że tylko stoicyzm jest słuszny. I jakby, i okej, mu to wychodzi, on jest bardzo szczęśliwy z tym. No to super dla niego, dla tej osoby. Natomiast to nie jest moja perspektywa, tak. To nie jest moja perspektywa. U mnie od początku były to właśnie ciężkie, nabrzmiałe pytanie o twórczość, o zgodność z naturą, o relacje z drugim człowiekiem i o inne rzeczy. I w tym sensie uważam, że to jest właśnie takie podejście zdrowe, ale też chyba ciekawe, tak. Mhm.
Czyli tak, no nie trzeba rezygnować z człowieczeństwa, jest to trudne, ale da się połączyć, czego najlepszym dowodem jesteś ty i Seneka?
Nie, to nie jest do końca to, co powiedziałem, tak? W sensie połączenie tego jest wyzwaniem, tak?
I ale
nie
da się.
To nie jest tak, że jeżeli chcesz wrzucić do nagłówka coś, to ja chcę uniknąć tego, żeby było takie wyraziste odpowiedź, tak? W sensie, oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed włączeniem jeszcze mikrofonów, no to jest książka filozoficzna w takim na pewno cięższym znaczeniu tego słowa, tak, niż sztuka życia dwóch stoików. I na filozofii to jest tak, że no nie, jakby to nie chodzi o uzyskanie jednej jednoznacznej odpowiedzi, tak?
Tylko o postawienie pytania.
Postawienie pytania i jakby analizę tego pytania, o co w nim chodzi, tak? I to, no banał, ale to jakby droga jest odpowiedzią, tak? Rzeczy, które się okazują na temat tego stoicyzmu i twórczości artystycznej po drodze, no one w pewnym sensie są odpowiedzią. To może nie jest za bardzo medialne, tak? Ale tak to właśnie wygląda. Natomiast, wiesz, no, ja tam dochodzę do pewnej ilości cząstkowych odpowiedzi, tak? I możemy je konkretnie przelecieć. Twórczość, czekaj, aż otworzę spis.
Nie, ale nie odpowiadaj na wszystkie pytania, bo wiesz. Może...
Nie, spokojnie. Ja mówię, twórczość artystyczna, zaczynając od rzeczy absolutnie oczywistych, twórczość artystyczna robiona po to, żeby być sławnym, tak? Żeby zyskać, jak to powiedział prezydent Komorowski, dużo
żeby
lajków.
Zyskać nieśmiertelność.
Wysokiego, dużo lajków życiowego spełnienia, czy właśnie nawet nieśmiertelności. No to na pewno pewności nie jest stoickie, to jest najbardziej oczywisty przypadek, dlatego, że stoicy uważają, że nie należy gonić ze sławą, tak? I to jest nie tylko, że oni tak uważają, to jest jeden z dla nich z istotniejszych rzeczy, jeden z wyrazistszych przykładów, tak? Więc jakby, no to jest jasne, że twórczość robiona dla poklasku, stoicka nie będzie. W drugim przypadku ta twórczość rozumiana jako przedsięwzięcie ekonomiczne, tak? Czyli znów nie romantyczny artysta, który żyje w biedzie, ale tworzy wielkie dzieła, tylko taki rzemieślnik, tak? W nie do końca pejoratywnym znaczeniu, tak? W sensie znów dla nas w polskim systemie...
Taki zespół kombi.
Dla nas w polskim systemie językowym, nie naciągniesz na przykład, tak? Ale dla nas w polskim systemie językowym no ten rzemieślnik się od razu gorzej kojarzy, tak? Właśnie w anglosaskim systemie, no to już nie jest aż tak źle, to jest dużo bardziej normalne. Jakby to znaczenie jest dużo, ze stoicyzmem jest jak najbardziej zgodne i w tym wypadku ja też bardzo, bardzo drobiazgowo analizuję to, że stoik nie musi żyć w biedzie, tak? Znaczy, że stoik to nie jest asceta, stoik nie musi się wyrzekać wszystkich rzeczy, stoik jak najbardziej może w życiu ekonomicznym brać udział.
Tak? Czego najlepszym przykładem jest Seneka?
Czego najlepszym przykładem jest Seneka? Chociaż w to, jak Seneka zgromadził swój majątek, to już pewnie nie należy wnikać, bo, ale na szczęście faktury się nie zachowały, bo to było 2000 lat temu, więc jego dobre imię nie będzie aż tak obciążane, tak? Bo jakby jest taki, taka, znaczy jest taki interpretacja, wersja, że no to w sposób, jakby to byśmy powiedzieli, półlegalny został ten jego majątek zgromadzany. No, więc to są takie rzeczy. Mówiliśmy o tym motywie ocalcie od zapomnienia, tak? Który właśnie wydaje się mniej stoicki. Wątek terapeutyczny. Pytanie o to, czy można się leczyć dwiema metodami naraz, czy nie można, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jakby pewne rzeczy tutaj jednak się udaje osiągnąć.
To ja się bardzo cieszę, że to wszystko powiedziałeś, bo to znaczy, że cała moja na przykład twórczość jest dosyć wysoce stoicka, bo ani nie jest ekonomicznie ukorzeniona, ani nie jest robiona dla poklasku.
No oczywiście, piękny
nie jest
szlagwort.
Bardzo popularna.
Piękny szlagwort, natomiast wiesz, to jest tak, że jak ja rozmawiam z ludźmi, no to często właśnie pada taka fraza, że ludzie jakby to tak zupełnie powierzchownie, tak, stoicyzm twórczość, no to ludzie od razu często mówią, że no jak najbardziej też się stoicyzm przydaje twórcy, no właśnie na takie przypadki, tak, że jakiego twórczość nie jest, nie jest jakoś specjalnie popularna i ludzie nie chcą słuchać, nie chcą czytać. Jestem stoikiem, ale też odporności na krytykę, tak? Tak. Jeżeli ktoś mówi, że ta piosenka jest beznadziejna i to w ogóle jest jakiś shit, no to tutaj stoicyzm pomoże, tak? No i to jest akurat oczywiste, że tutaj pomoże, no bo to wiadomo, tak? Na K to jest ten najbardziej, to już ze strony stoicyzmu to jest jak najbardziej szczelne, konkretne i wiadomo, o co chodzi. Złe słowa innych ludzi to idą na ich rachunek, nie dotyczą mnie, nie dotyczą tego, co ja robię i tu jest, jak mówię, cała ta klasyczna stoicka, że się tak wyrażę, litania. Natomiast wydaje mi się, i to poruszam w tym rozdziale o sławie, to o tym piszę, że no jest w twórczości artystycznej coś takiego, że to jest jak z dzieckiem, tak? Że jakby no nigdy nie jesteś w stanie odpuścić, tak? Że ja mogę, nie wiem, jeżeli, nie wiem, maraton, tak? O tym bieganiu wspominaliśmy, tak? No to ja mam to w miarę dobrze otrzaskane, tak? Że jak tam idę na jakieś zawody, a akurat chyba rzadko dość chodzę, czy tam coś chcę zrobić biegowego, no to jeżeli mi nie wyjdzie, czy wyjdzie trochę gorzej, no to ja nie mam z tym problemu, tak? Ja w ogóle nie mam jakiegoś takiego zacięcia, żeby się ścigać. I tak jak mówię, nawet w tym 2017 roku, kiedy byłem w stanie biegać dychę po tam 47 z groszami, czy 48, to nawet wtedy byłem 2 czy 3 razy na jakichś zawodach. Nie rajcowało mnie to, że kogo ja, jak ktoś mówi, wyścignę, a kto mnie wyścignie. I jakby tutaj w ogóle nie było to problemem, tak? Widzę, że potakujesz, więc chyba nie jesteśmy tutaj...
Nie, ja tak podobnie do tego podchodziłem, w sensie ja zawsze wychodziłem z założenia takiego, no, że zawsze się zdarzy ktoś szybszy i zawsze się zdarzy ktoś wolniejszy, no więc...
Właśnie.
Czy się przebiegnie 51 czy 45?
To jest jakoś tak łatwe, prawda? Natomiast, no, łatwiejsze. Natomiast w twórczości artystycznej jest coś takiego, że jest to dużo trudniejsze, tak?
Nie, no tak, oczywiście... ja ci powiem z mojego doświadczenia, no wiesz, no, sztuka nigdy nie jest skończona, tak? W sensie płyta, no jak my piszemy płytę, to nigdy nie jest skończona.
To jest oddzielny problem.
Jakbyśmy sobie deadline'u nie zrobili, to wiesz, to nigdy by nie była skończona.
Tak. Że wiesz, że później ta płyta idzie w świat i no jest coś takiego, że oczywiście można i należy jakby no starać się nie patrzeć na krytykę w tym znaczeniu, że jeżeli ktoś po prostu hejtuje, no to jakby zlewać go i nie brać tego do siebie. Natomiast na jakimś głębszym poziomie wydaje mi się, no nie ma takiej opcji, żeby jeżeli nagle się okaże, że płyty się sprzedało, nie wiem, 20 tysięcy egzemplarzy, no nie ma opcji, żeby to ci nie ucieszyło, tak? W sensie nie ma opcji, żeby do końca być, nie zwracać na to uwagi, tak? W sensie, czy się sprzeda 20 tysięcy, czy 5 egzemplarzy, to jakby...
No nie, no jest, tutaj... jest różnica, no.
No jest, no właśnie, no. Ale nie, właśnie o to mi chodzi, tak, że jest. I moim zdaniem tutaj nie odpuści, jakby dużo trudniej jest to odpuścić niż kwestię maratonu, tak? Mhm. Jakby jest jakaś taka właśnie duchowa, czy ekspresyjna sprawa, która nas łączy z tym.
Ale myślę, że to trochę wynika z tego, że jak się w ogóle podchodzi do twórczości artystycznej, to o ile nie jest to taki właśnie artysta, ten taki najbardziej hardkorowy, który tworzy, bo już mu jest tak źle, że po prostu nie ma innej opcji, tylko musi tworzyć, to jak gdyby drugą formą, którą się przyjmuje, to jest jednak to, że się to robi dla ludzi. Jeżeli nikt tego nie konsumuje, to znaczy, że w sumie, wiesz, no nie tworzysz dla ściany, tak? Tylko tworzysz dla publiczności.
Tak. Pytanie, i to jest pytanie, czy sztuka bez publiczności ma sens, czy nie? Słuchaj, no to jest, ja ci powiem... anegdota biograficzna, tak? Bo nie było jeszcze anegdot biograficznych, czy takich historii życia. No ja w swojej drodze życiowej dużo mi tego stoicyzmu weszło, tak? Znaczy nauczyłem się dużo bardziej odpuszczać, jeżeli ktoś krytykuje, czy jakby mniej się przejmować krytyką moich tego, co piszę, tak? Jeżeli powiedzmy, nie wiem, 5 lat temu, czy tam nie wiem, ileś lat temu, byś się jakoś tak brzydko przyczepił do tego, co gdzieś napisałem, coś zrobiłem, no to ja bym dużo większy miał z tym problem niż teraz, tak? Znaczy teraz to jest trochę tak, że już robię tak dużo tych rzeczy i tak bardzo jestem, no, jakby znam swoją wartość, tak? Znaczy wiem, że jakby nie wypuszczę babola jakiegoś takiego zupełnego, tylko że już na pewien poziom wszedłem, że jakby nie biorę tego do siebie, tak? Czy biorę dużo mniej. Natomiast kiedyś faktycznie to był problem, tak? No każdy początkująca osoba, która coś tam się stworzyć, no to jakoś się z tym mierzy. Natomiast w moim wypadku ten stoicyzm faktycznie, tutaj ten jakby rozwój twórczy i rozwój stoicki faktycznie poszły w tym wypadku ręka w rękę, tak? No w chwili obecnej to ja nawet nie do końca, jeżeli ktoś tam hejtuje jakieś moje rzeczy, to ja nawet nie do końca mam jakby czas w ogóle to rejestrować, czy przestrzeń, tak? Jakby to w pewnym sensie o to chodzi i w tym sensie to jakoś dobrze działa, a przynajmniej w podobną stronę.
No dobra, ale wracając do książki i do tych rozważań o stoicyzmie, tak, i o twórczości. Powiedz mi, dlaczego skupiłeś się akurat na analizowaniu twórczości artystycznej, a nie trochę szerszego pojęcia, czyli takiej po prostu kreatywności?
No wydaje mi się, że dlatego, że to artystyczna twórczość jest problemem dla stoika. Kreatywność w tym znaczeniu takim szerszym, trochę biznesowym, merkantylnym, rozwiązywanie problemów, czy właśnie myślenie outside the box w takim znaczeniu właśnie psychologicznym, no to jest dużo mniejszym problemem dla stoika, tak? Znaczy tutaj nie widać tego konfliktu tak wyraźnie. Czy właśnie może w ogóle go nie widać, tak? Jeżeli mówimy o kreatywności w znaczeniu rozwiązywania zadań, tak? Czy jakby radzeniu się z problemami, no to tu w ogóle nie ma problemu. To nawet można powiedzieć, że stoik ewidentnie będzie bardziej kreatywny w wymyślaniu rzeczy. Z tego powodu, że umie się skupić, czy powinien umieć się skupić na konkretnym działaniu, chwili teraźniejszej i tak dalej, że tutaj stoicyzm ewidentnie pomoże, tak? Natomiast w momencie, jak od tej twórczości tak rozumiem, creativity, tak rozumianego, przesuwamy się w stronę tych takich cięższych, mroczniejszych i bardziej takich pełnych, brzemiennych
bardziej znaczeń,
sytuacji. Tak, to wtedy się robi ciekawie, tak? Więc jakby po prostu zająłem się tym, no, gdzie jest jakiś realny problem, tak? No bo nie ma się sensu zajmować czymś, czy jakby pytać o coś, co jest jasne chyba w punkcie wyjścia, tak?
Okay.
I wydaje mi się, że nie ma, że jakby przy takiej creativity rozumianej właśnie jako zdolność rozwiązywania codziennych problemów, tak, w tym takim najprostszym znaczeniu, no ten problem nie istnieje. Ale już na przykład, nie wiem, Einstein, w sensie, nie wiem, tworzenie teorii fizycznych, tak, to już byłoby ciekawe.
No to takie też utylitarne jest.
Na tą czarną dziurę teraz skonstruowano ten obraz wczoraj, nie wiem, czy śledziłeś.
Nie.
No to jakby tego typu, uprawianie tego typu nauki, gdzie jest wielki projekt, są tysiące naukowców, którzy tam rzeźbią, no i ostatecznie po paru latach produkują to zdjęcie czy obraz Czarnej Dziury, no to tutaj też bym nie widział jakiegoś oczywistego konfliktu ze stoicyzmem. Pewnie nawet jak najbardziej stoicyzm wszystkim pomoże, że tam muszą cisnąć, robić te rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie już jakby twórczość naukowa, tak? Czyli właśnie wymyślenie nowej teorii, wymyślenie, że R na 7C kwadrat, stworzenie nowego równania, czy wymyślenie nowej koncepcji naukowej.
To nie jest,
to jest taka twórczość, która przesuwa się w stronę...
Znaczy, to jest twórczość, ale to jest jednak próba opisania świata wszystko.
No, ale właśnie mówię, że to się przesuwa w stronę. A jak zrobimy kolejny krok i przejdziemy do tej twórczości artystycznej, no to już wtedy się robi jeszcze ciekawiej.
No dobra, to powiedz mi na koniec, jak to jest z tą książką, bo zanim jeszcze włączyliśmy mikrofony, to ja ci się zwierzyłem, że mi się bardzo ciężko tą książkę czytało i, no i ty mi odpowiedziałeś dlaczego. Masz ochotę na wizji i na antenie się
nie,
tym
no podzielić? Oczywiście, no książka jest po prostu książką filozoficzną, tak? Znaczy to jest taka dosyć, to jest taki trochę traktat, taka teoretyczna książka, po prostu analiza pewnych konkretnych argumentów i konkretnych rzeczy. I ona jest no taka teoretyczna, tak? To jest taka dość gęsta, która ja się starałem pisać w sposób taki językowo, jakby nie ma tam dużo hermetycznych terminów, tak? W sensie możesz trafić na angielskie słowo, którego nie znasz, tak? Ale nie trafisz na jakiś filozoficzny termin, bo to jest raczej pisane takim, wiecie, językiem barwy. Natomiast no jest dużo gęstego tekstu,
ona jest
myślenia.
Miałem dokładnie takie wrażenie, że ona jest gęsta.
Tak, i to jest jak najbardziej prawda. Nie jest to książka jakby pewnie dla każdego, bo jest to
no, jeszcze w dodatku na końcu nie daje takiej jednej odpowiedzi, nie? Tylko pozostawia dużo otwartych dróg.
No tak, to też prawda. Znaczy, dłużej, na pewno daje, ale okej, zgadza się. No ona jakby, uważam, jest napisana, jest to traktat filozoficzny, tak? Jest to pewna analiza filozoficzna, momentami dość wyraziście skomplikowana i wchodząca w różne szczegóły, moim zdaniem ważne i istotne. Starałem się ją napisać językiem dosyć takim barwnym i żywym. No i to nawet zostało przez tam na etapie wewnętrznych recenzji było doceniane. Co zwłaszcza jako dla osoby, dla której to jest język obcy, no to bardzo mnie to oczywiście cieszyło. Natomiast no żywością i taką potoczystością jakąś tam języka, no tylko trochę jesteś w stanie zrobić. Książka jest co do zasady filozoficzna i są różne tam bardzo skomplikowane rozkminy, więc się o rzeczy no trochę można sobie na niej połamać głowę, ale no mam nadzieję, że jest zrozumiała, tak?
Nie, jest zrozumiała i ja mam wrażenie, że ona nawet dosyć dobrze jest takim antidotum na dzisiejsze czasy, gdzie w sumie często ludzie sięgają po książki na zasadzie takiej, że mam problem, no to biorę książkę, żeby mi ta książka rozwiązała problem i odpowiedziała na pytanie,
to jest bardziej
książka, która cię zmusi do zastanowienia się.
Książka, którą wiem, das Happiness Write Blank Pages, to nie jest książka, to nie jest podręcznik do stoicyzmu, to tak. może to wytnij ten kawałek i wrzuć na zapoczątek, żeby było trochę na tej edycji. To nie jest podręcznik do stoicyzmu, to nie jest książka o tym, jak być stoikiem, tylko to jest jakby wyższe metapoziomu, tak? To jest krytyczna analiza tego, czy stoicyzm jest w stanie się z pewnymi rzeczami, w tym wypadku ze twórczością artystyczną, poradzić, czy nie. Więc to nie jest podręcznik. Podręcznikiem jest Sztuka Życia Według Stoików, którą jak najbardziej polecam. Mówiłeś o tym, żeby wrócić do tego, co było przed włączeniem mikrofonu, więc ja chętnie też wrócę. No tak, oczywiście ja staram się, żeby te moje rzeczy były coraz lepsze z książki na książkę. No i to wymaga pewnych takich meta przemyśleń, tak? To znaczy, jak ta książka ma być napisana, w tym znaczeniu, że nie chodzi tylko o styl, jakim się posługuje, tak? Czy ja wolę konstruować zdania takie czy inne, krótkie czy dłuższe, czy co tam innego, ale pewną tak jakby nadorganizującą koncepcję, jakby jak to w ogóle ma wyglądać. No i tutaj każda z tych moich książek jest trochę inna.
Tak, ale właśnie to w tym kontekście konkretnie.
I staram się go kończyć, staram się, żeby to szło w dobrą stronę, tak? Czyli jeżeli ty mówisz, że ta książka jest trochę za gęsta, to może następną będę się starał.
Będzie rzadsza.
Będzie bardziej taka właśnie, taka bardziej płynna w czytaniu.
Nie, znaczy to jest też tak, broń Boże, nie rozum tego w ten sposób, że tutaj ja się czułem zawiedziony, bo ciężko mi się tę książkę czytało, czy coś. Natomiast to jest trochę tak, że po tych dwóch twoich poprzednich po prostu się nie spodziewałem takiej gęstości i takiej relax, ilości po prostu konieczności skupienia się i rozkminy.
To jest trochę co innego, ale ja to w pewnym sensie biorę jako pochwałę, tak? Znaczy uważam, że to, no, to jest tak miało być, tak? Znaczy ja się staram, żeby każda to kolejna, że zawsze, może tak, zawsze kupujesz moją książkę, no to żebyś jednak dostało coś nowego, tak? Tak. Żeby to nie było, i to jest wątki ekonomiczne i merkantylne, no to to nie jest do końca to, co świat dzisiejszy, jakby branża wydawnicza, artystyczna, jakby, świat lubi szufladki i świat lubi, jak cały czas odtwarzasz to samo, tak? I to w ogóle możemy się od razu na kolejny podcast mówić, tak, żeby to w ogóle dużo mówi o tym, jak te modele artystyczności funkcjonują, że w pewnym sensie, że no, ten rzemieślnik ma zawsze łatwiej, tak? Ale nie tylko rzemieślnik, tylko jest coś takiego, że jest oczekiwanie, jak w coś ci zakliknie, no to, że powinieneś po prostu kontynuować to i po prostu produkować następne płyty czy książki niewiele się różniące, tak? No ja jakby, no i trzeba to brać pod uwagę, no ja się staram jednak w miarę możliwości, żeby jednak to były realnie inne, no i znów, nie tylko, że to jest inna fabuła, tak? Mhm. Ale też, że jakby ta nadorganizująca idea jest trochę inna. Tą książkę ci się ciężko czytało, zapraszam do 21 polskich grzechów głównych albo do Fajno Polaków, którzy się już drukują, i no tam na pewno jest dużo, dużo lżej, dużo weselej, chociaż jest to wesołość przez łzy czasami.
Dobra, no to jeśli chodzi o Fajno Polaków, to myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy przy okazji tego, jak ta książka już będzie wydana.
Tak, no to są zupełnie różne konwencje też takiej ciężkości, tak? Ciężaru.
Okej. Okay. No to co? To chyba wszystko na dziś.
Jeżeli tak, to bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia Amazona. Gdzie to jeszcze można kupić poza Amazonem? Bo ja na Amazonie kupiłem.
No najwygodniej pewnie na Amazonie, tak? No. W sensie to jest najbardziej oczywiste. No i na stronie wydawcy Vernon Press, tak? Po prostu vernonpress.com/501 chyba hardcover jest. Tak łatwo do zapamiętania. Teraz jest jeszcze paperback, więc albo strona wydawcy, albo Amazon. To są najbardziej oczywiste rozwiązania. Tak, i dosłownie dzisiaj dostałem maila, że jest już paperback dostępny, także...
Ale hardcover lepszy, także...
To ładnie wygląda na pewno.
No pewnie.
I Fajno Polaków reklamuje, będzie z tyłu miał napisane w tym na okładce kozewkę, że to jest książka, która dobrze wygląda na półce z Ikei, więc może do hardcovera Blank Pages też to się
odnosi. To będzie pasowało zdecydowanie. No, dziękuję ci bardzo. Piotr Stankiewicz, Does Happiness Write Blank Pages?
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu bez edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków bez edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!